Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Realizuje ją dzisiaj Piotr Wierzchoń, a przed mikrofonem Iwona Kosior. Mija dokładnie tydzień od opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wywołał ogromne zamieszanie w kraju. Od tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty, które zdają się przybierać na sile. Budzący sprzeciw społeczny wyrok Trybunału zakazuje tak zwanej aborcji eugenicznej, czyli wykonywania aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Według obrońców życia jest to orzeczenie, które ochroni przed aborcją dzieci, między innymi ze stwierdzonym zespołem Downa. Z drugiej strony pojawia się pytanie o to, czy etycznym jest zmuszanie do heroizmu, jak to wiele osób nazywa, kobiet rodzących dzieci z ciężkimi uszkodzeniami. Debata na ten temat jest bardzo trudna, wielowątkowa i bardzo delikatna. W tej godzinie audycji porozmawiamy o powodach wyjścia na ulicę protestujących kobiet, ale nie tylko kobiet, ponieważ w protestach bierze udział także wielu mężczyzn. Moim gościem w tej godzinie jest Jolanta Prochowicz, prezeska Fundacji Camera Femina, która także wspiera akcję protestacyjną. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
W takim razie na początek pierwsze pytanie, które mam nadzieję, że nakreśli naszym słuchaczom, jakie są powody tych protestów. Myślę, że dla wielu jest to pytanie retoryczne, ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od takiego określenia. Co spowodowało, że tyle osób wychodzi dzisiaj w Polsce na ulicę? Co najbardziej budzi złość protestujących? I dlaczego, pani zdaniem, kobieta powinna mieć wybór w kwestii aborcji eugenicznej?
Chciałabym zacząć przede wszystkim od tego, że termin aborcja eugeniczna nie jest terminem medycznym i nie chciałabym, żeby on był używany dłużej. To nie jest termin medyczny, to nie jest termin występujący w dokumentach, w aktach prawnych. Jest to przykład takiej manipulacji, która się zadziała w Stanach Zjednoczonych pierwotnie, kiedy skrajnie konserwatywne ugrupowania zaczęły używać tego terminu ze względu na jego bezpośrednie skojarzenia z chociażby z praktykami nazistowskich Niemiec. To ten zapis ustawy zasadniczej nie dotyczy aborcji eugenicznej, dotyczy aborcji ze względu na ciężkie i lub nieodwracalne wady płodu. Jest to wyraz pewnego tak zwanego kompromisu z 1993 roku. Jak wiadomo, jak pamiętamy, ten zapis dotyczył możliwości wykonywania aborcji w naszym kraju w przypadku trzech kwestii. Jedną z nich jest właśnie ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie płodu. Natomiast sam termin aborcja eugeniczna nie figuruje zarówno w aktach prawnych, jak i w aktach medycznych w całym świecie. Więc używanie tego sformułowania jest dużym nadużyciem i pewną manipulacją. Ja zdaję sobie też z tego sprawę, że to weszło w taką powszechną dyskusję, ale wiele przekłamań dotyczących aborcji jest w tej debacie teraz, dlatego skorzystając z okazji, że jestem na antenie, chciałabym zaapelować zarówno do osób biorących udział w tej debacie, jak i do mediów, żeby po prostu tego terminu nie używać, bo nie jest on terminem ani naukowym, ani medycznym, ani prawnym. Jest to po prostu wyraz pewnej ideologii skrajnie konserwatywnej, by tego terminu używać. Natomiast wracając do pani pierwotnego pytania dotyczącego powodów, dla którego Polki i Polacy wyszli i wyszły na ulicę, to na pewno takim bezpośrednim punktem zapalnym, bezpośrednim powodem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok, który nawet intuicyjnie wydaje się większości, bo według najnowszych badań opinii publicznych, niezależnych badań publicznych, opinii publicznej, 70% społeczeństwa polskiego jest za tym, by aborcję z przyczyn ciężkiego i nieodwracalnej wady płodu uznać za legalną w Polsce i żeby ten zabieg wciąż by mógł być wykonywany. Więc jest to decyzja Trybunału jest wbrew woli społecznej, jest wbrew naszym intuicjom, naszym intelektualnym przekonaniom i wbrew naszym emocjom i tym emocjom, które rzeczywiście są dzisiaj przekierowane na zdrowie i życie kobiet. Wielu lekarzy i lekarek, ginekologów i ginekolożek występuje z listami otwartymi. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Trybunału Konstytucyjnego ponad 600 lekarzy i lekarek wyraziło w postaci listu otwartego swój sprzeciw wobec zaostrzeniu tej ustawy, sprzeciw wobec możliwemu wyrokowi, bo wtedy nie znałyśmy jeszcze tego wyroku Trybunału. Więc jakby ten wyrok jest, abstrahując od kwestii prawnych, jest po prostu wbrew woli społecznej i to widać na ulicach. Wczoraj, w środę media podały, że na ulicach Lublina było od 8 do 10 tysięcy osób. Tak dużych demonstracji Lublin nie widział. To samo dzieje się w innych miastach, ale też w małych miejscowościach. Łuków, demonstracje, które są codziennie. Garwolin przy wsparciu rolników. To są małe miejscowości, które dotychczas nie protestowały, więc nie możemy się oszukiwać, że jakby tutaj debata jest po środku i zdania są podzielone. Ogromna część społeczeństwa, i to widać na ulicach, jest po prostu zbulwersowana tym wyrokiem i nie tylko tym wyrokiem. Myślę, że ten wyrok Trybunału był takim punktem zapalnym, natomiast frustracja ludzi wiąże się też także z tym, że ten wyrok zapada w momencie, w którym jesteśmy po środku pandemii, w którym rząd polski ewidentnie nie radzi sobie z tym, jak ta pandemia przebiega. I to widzimy chociażby po liczbie godzin, w których ludzie są w karetkach. To są kolejne doniesienia o tym, że ktoś był w karetce 5 godzin, 10, 12, 14, które spędził zanim dotarł na miejsce do szpitala, gdzie znalazł miejsce w szpitalu. Ludzie leżą w przedsionkach, w garażach szpitali. Sytuacja jest dramatyczna i w tym momencie ogłasza się wyrok, który jest wyrokiem tak kontrowersyjnym społecznie. I myślę, że ludzie są tym po prostu oburzeni i są zdenerwowani tym, że jakby rząd, którego obowiązkiem jest wspierać społeczeństwo w momentach trudnych, w momentach kryzysowych, doprowadził do tego, że ogromna część ludzi wychodzi na ulicę. I proszę też mi wierzyć, że ci ludzie się naprawdę boją koronawirusa. To nie jest tak, że rzeczywiście ludzie nie mają co robić w wolnym czasie, że pozamykano knajpy, więc postanowiono wyjść na ulicę. Większość osób, które znam, ogromnie boją się zarażenia i to jest dla nich codzienna walka z lękiem, to jest codzienna walka z obawami dotyczącymi tych zgromadzeń, a jednak wychodzą nie dlatego, że tam jest dobra zabawa, tylko dlatego, że są doprowadzeni do ostateczności, to znaczy wydaje im się i moim zdaniem jest to racjonalne przekonanie, że ten zakaz będzie powodował po prostu dramaty wielu Polek i to jest taki zakaz, który bardzo głęboko wchodzi i w kwestie ideowe, i w kwestie dotyczące sumienia, i w kwestie dotyczące wyboru. I mam też wrażenie, że wiele znajomych mi osób liberalizuje swoje poglądy właśnie teraz. Ja chciałam powiedzieć jasno, że ja też byłam do niedawna osobą głęboko wierzącą, to znaczy stosunkowo od niedawna. W 2016, kiedy ruszyły pierwsze protesty, czarne protesty, ja tam byłam po to, żeby bronić tak naprawdę kompromisu aborcyjnego, czyli tej ustawy z 1993 roku, i byłam wtedy osobą, która sama siebie nazywała katolicką feministką. To znaczy wierzyłam w możliwość głębokiej wewnętrznej zmiany w kościele i dialogu wewnątrz kościoła. Natomiast w toku tego, co się później wydarzyło, i też w toku oficjalnych stanowisk kościoła, które bardzo głęboko wchodzą w politykę, ale także nieprzyjemności, które mnie spotykały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie robiłam doktorat z filozofii po tych czarnych protestach, bo rzeczywiście wiele rozmów z moimi przełożonymi dyscyplinujących odbyłam. I teraz historia trochę się powtarza, dlatego że teraz młodzi ludzie też dostają telefony z sekretariatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i też z, na przykład w liceum w Biskupiaku zostało wydane oświadczenie, które grozi za udział w protestach wyrzuceniem ze szkoły, więc jakby te wszystkie takie środki tłumienia tego protestu, ale też w moim przypadku to, że bardzo mocno też ze strony filozoficznej zaczęłam analizować argumenty obydwu stron, bo ja z wykształcenia jestem filozofką i przyglądałam się tym także na przestrzeni lat i tej debacie na przestrzeni lat, nie tylko w Polsce. I zdałam sobie sprawę, że ta debata o aborcji jest tak silnie przekręcona na prawą stronę, to znaczy tak mocno, nawet w takim neutralnym języku są silnie oceniające określenia, takie jak na przykład aborcja eugeniczna. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest termin prawny, to nie jest termin medyczny. Nikt ze środowisk medycznych w ten sposób nie mówi, dlatego że to jest po prostu taka manipulacja na języku, która nas bezpośrednio odnosi do tego, że to jest coś złego, to jest coś, co miało miejsce w nazistowskich Niemczech, to są od razu bardzo negatywne skojarzenia. Jakby ja te swoje poglądy zmieniłam, to znaczy rzeczywiście je bardzo mocno zliberalizowałam. W tym momencie też nie identyfikuję się też jako katolicka feministka i przestałam po prostu to robić. I teraz widzę, jak moje koleżanki jeszcze z czasów studiów na KUL-u albo jeszcze z czasów takiego mocnego zaangażowania w życie kościoła częściowo myślą podobnie i też zaczynają zmieniać te poglądy. I jest to wynik też takiej bardzo agresywnej retoryki zarówno ze strony kościoła, jak i ze strony państwa, w momencie, w którym nawet nie trzeba wielkiej debaty intelektualnej, żeby intuicyjnie czuć, że w momencie, w którym jest we mnie płód, który nie może żyć po urodzeniu, a ja muszę zamiast go terminować w momencie, w którym to nie jest dla mnie niebezpieczne, czyli na początku ciąży, muszę go donosić do tego momentu, dopóki on nie obumrze. Często on obumiera w 9., 8. miesiącu, kiedy ten zabieg terminacji jest już niebezpieczny. Jest już rzeczywiście jakby nie tyle niebezpieczny, co po prostu no, jakby też czym innym jest usunięcie płodów na początku ciąży, czym innym jest dla kobiety, dla ciała kobiety, dla jej zdrowia, dla jej bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Więc jakby to jest jakby bardzo intuicyjnie dla nas wyczuwalne, że no, traktowanie kobiet jako trumien dla płodów, które nie mają szans na przeżycie, jest czymś, co głęboko bulwersuje opinię publiczną i też powoduje, że te poglądy coraz bardziej przechodzą w stronę całkowitej liberalizacji prawa aborcyjnego.
To są bardzo mocne słowa, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też no właśnie, dlaczego ta sprawa jest tak delikatna i opinie są tak podzielone? Bo z jednej strony fakt, chodzi tutaj o przypadki, w których no w zasadzie kobieta wie, że że dziecko, które nosi pod sercem, ono nie przeżyje i nie będzie miało okazji nawet się urodzić żywe, ale z drugiej strony no, o to chodzi obrońcom życia i o to chodzi osobom, które popierają obecny wyrok Trybunału, że są też przypadki ciąż, w których takie dziecko ma szansę się urodzić i ma szansę funkcjonować w społeczeństwie i to, z jakim schorzeniem się ono urodzi, nie odbiera tak naprawdę mu prawa do życia i do tego, żeby w tym społeczeństwie funkcjonować. Chociażby osoby z niepełnosprawnością, z poważnymi porażeniami, osoby z różnymi dysfunkcjami, które funkcjonują. I no właśnie, jak pani uważa w takiej kwestii? Czy rzeczywiście tutaj cały czas to prawo do decydowania, czy kobieta chce takie dziecko przywołać na świat, powinno zostać zachowane?
Ja uważam, że decyzja o aborcji zawsze powinna być decyzją kobiety, niezależnie lub o przyjściu, lub o wydaniu dziecka na świat. I to zawsze powinna być decyzja kobiety, niezależnie od tego, czy ciąża jest obciążona wadą, chociaż o takim przypadku dzisiaj rozmawiamy. Natomiast moje osobiste przekonanie jest takie, że aborcja powinna być legalna i bezpieczna. I zaraz przewołam na poparcie tej tezy kilka argumentów. Pierwszy z nich jest stricte argumentem filozoficznym. Proszę sobie wyobrazić taką analogię, kiedy jesteśmy rodzicami dziecka, które już żyje i to dziecko potrzebuje naszej nerki lub krwi. Żaden sąd nie zmusi nas do tego, żebyśmy oddali kawałek swojego ciała do tego, żeby dziecko mogło przeżyć. Możemy dyskutować, czy nie jesteśmy egoistami, jeżeli tego odmawiamy. Porządek tutaj etyczny jest, rzeczywiście dyskusja jest otwarta. Natomiast żaden sąd nie nakazuje nam oddania dobrowolnie, oddania pod wpływem nakazu części swojego ciała, nawet jeżeli tego nie zrobimy i dziecko umrze, jeżeli to jest nasze dziecko i ono żyje, to nadal jakby nikt nam tego nie nakazuje. I proszę zobaczyć, to już jest żyjące dziecko z niepełnosprawnością albo w przypadku choroby, które potrzebuje na kawałka naszego ciała, po prostu krwi, nerki, organu, czegokolwiek. Możemy to oddać, możemy zdecydować się na to i jakby jest to czyn, który jest godny pochwały i sama bym namawiała. Natomiast nie możemy nikogo zmusić, żeby oddał kawałek swojego ciała dla zdrowia czy podtrzymania życia innej osoby. I nawet jeżeli jesteśmy rodzicami. To jest bardzo przekonujący filozoficzny argument, który pokazuje też pewien rodzaj zakłamania w tej debacie. Drugim argumentem, który już bezpośrednio odnosi się do ciąż obciążonych nieodwracalną wadą, to jest argument z gatunku rzeczywistej, realnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno przez Sejm przetoczyły się protesty osób z niepełnosprawnościami. Jak posłowie i posłanki traktowali i traktowały te osoby? Jak traktowane są osoby, które opiekują się takimi dziećmi? Czy na ojców tych dzieci wydawany jest nakaz odgórny, że są ścigani prawnie, jeśli opuszczą matkę, która takie dziecko rodzi? Powiedzmy sobie też to jasno, większość ojców, osób z niepełnosprawnościami, po tym jak dostają informację o tym, że dziecko będzie miało tę niepełnosprawność, że ciąża jest obarczona takim ryzykiem, po prostu odchodzi od partnerek. I mamy takie informacje też jako aktywistki i aktywiści, że jest to po prostu powszechne, są też na to badania. I nie ma żadnego prawnego przymusu do tego, żeby ten mężczyzna zajął się wychowywaniem tego dziecka. Więc jest to ogromny ciężar, który jest zrzucany na kobiety, nieproporcjonalny w ogóle prawnie do tego, co mamy w innych przypadkach. Sytuacja z oddawaniem krwi lub z oddawaniem narządów jest świetną analogią, dlatego że ona pokazuje, w jak bardzo nasz system prawny działa wybiórczo. I kiedy te argumenty za życiem są wyciągane i jak bardzo też cynicznie.
przez naszych rządzących. Jeżeli tak naprawdę jesteśmy zainteresowani ochroną życia i ochroną kobiet, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, prosimy bardzo o godne zasiłki dla takich osób. One wykonują pracę. One wykonują pracę 24 godziny na dobę i dostają od niedawna dopiero za to 1800 zł i brak prawa do emerytury. Kiedy to dziecko umiera, kobieta zostaje bez prawa do emerytury, musi wrócić na rynek, na tak zwany rynek pracy po kilkunastu latach, po kilku latach. Te lata opieki nad dzieckiem nie wliczają jej się do świadczenia emerytalnego. Jeżeli chcemy rzeczywiście, troszczymy się o życie, troszczymy się o życie osób z niepełnosprawnościami i do tego nawołują feminiści i feministki, to naprawdę skupmy się na tym, by komfort życia takich osób był jak najwyższy, żebyśmy mogły śmiało powiedzieć, że jesteśmy państwem opiekuńczym. Statystyki ponadto pokazują, że w krajach, w których po pierwsze istnieje rzetelna edukacja seksualna, po drugie aborcja jest bezpieczna i legalna, tych aborcji jest mniej niż w krajach, gdzie ona jest zakazana, dlatego że nie oszukujmy się, jakby w krajach naszych sąsiedzkich istnieją kliniki aborcyjne z całym personelem mówiącym tylko i wyłącznie po polsku, bo tylko i wyłącznie takie osoby się do nich zgłaszają. I jest to Słowacja, są to Niemcy, gdzie można po prostu całą procedurę aborcyjną przejść od początku do końca w języku polskim. Te aborcje istnieją, one są po prostu niewykonywane w Polsce i to sprawia, że problem aborcji staje się problemem klasowym, co oznacza, że osoby, które mają pieniądze, mogą sobie pozwolić na taki wyjazd z kraju, mogą terminować te ciąże, natomiast osoby najbiedniejsze są z tej możliwości pozbawione. Nie tak dawno czytałam wywiad ze świętej pamięci lekarzem Romualdem Dębskim, który mówił o tym, jak terminował ciążę osobom wysoko postawionym, osobom po prawej stronie sceny politycznej, ich żonom i córkom. Nie oszukujmy się, że kobiety nie robią aborcji. 1 na 3 kobiety w Polsce ma za sobą zabieg aborcji. Co więcej, są to w większości osoby, które już mają dzieci i które z różnych względów decydują się na to, że kolejne dziecko, być może też kolejne dziecko jest po prostu nie do udźwignięcia w jakiś sposób. Mhm. I jest ono nie do udźwignięcia ze względu bardzo często na politykę państwa.
I tutaj muszę na chwilę postawić przecinek. Zahaczamy tą wypowiedzią też kwestii tego, że podczas obecnego protestu, obecnej debaty, w zasadzie argumenty sięgają nie tylko aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu, ale ogólnie dostępu do aborcji. I na temat tego, jakie postulaty są w tym momencie na pierwszym planie i stosunku kobiet do tych postulatów, o to zapytam za chwilę.